Witam serdecznie, drogich braci i siostry. Pozdrowieniem Pana naszego pokój wam. Mam przyjemność przekazać serdeczne pozdrowienia braciom i siostrom, którym w ostatnim czasie usługiwałem. Zbór Pana w Rybniku, w Czechowicach-Dziedzicach, zbór w Tychach. Osobiście moi teściowie, bratestwo Jędrzejczykowie, serdecznie was pozdrawiają. Pod rozwagą mamy, drodzy bratestwo, wspaniały temat słowa Pana Jezusa. Z naszego podstawowego wersetu Ewangelii Jana, 14 rozdział, 6 wiersz. Jam jest żywot. Nasz Pan naucza w tych słowach o życiu wiecznym. I słowa te pozostają w bezpośrednim związku z tymi dwoma tematami, które przed chwilą tutaj, bratestwo, wspólnie słyszeliśmy, a mianowicie nasz Pan wyznacza nam drogę, czyli kierunek postępowania, daje nam prawdę, czyli wskazówki, instrukcje dotyczące warunków tej drogi, jak na tej drodze mamy postępować, jak się mamy zachowywać, czego się trzymać, w co ufać, co zwalczać. I obiecuję, że na końcu tej drogi każda osoba, która podda się pod wpływ prawdy i tą drogą będzie konsekwentnie postępować, otrzyma w nagrodę życie wieczne. Czy nie wspaniała obietnica, nie wspaniałe słowa, które nasz Pan Jezus kieruje do nas wszystkich? Jak zachęcające, budujące są one dla nas, jaką nadzieję dają nam i wlewają do naszych umysłów i serc. W każdym człowieku, drodzy bratelstwo, tkwi jakaś tęskna nadzieja, że śmierć nie kończy mimo wszystko naszego bytu. Z kim byśmy nie rozmawiali, z jakimi wyznawcami jakichkolwiek denominacji czy religii, wszyscy w większości wierzą, że w przyszłości będzie życie. I my również, drodzy bratelstwo, mamy taką nadzieję. Dlatego z tego powodu zebraliśmy się tu, w tym miejscu, na tej konwencji, aby więcej dowiedzieć się na temat boskich wymogów i warunków, na podstawie których udzieli on życia wiecznego rodzinie ludzkiej. Pod rozwagą mamy jeden z najpiękniejszych tematów, jakich naucza Biblia, temat dotyczący życia wiecznego, w warunkach, jakich nikt z nas nie jest sobie w stanie wyobrazić. Tak jak Słowo Boże mówi, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i na serce ludzkie nie wstąpiło, co Pan Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. A zatem cóż może być piękniejszego i wspanialszego od tego największego błogosławieństwa, jakim jest życie? I to życie wieczne. Życie trwające nie 100, 1000 czy milion lat, ale życie trwające przez całą wieczność, którą Pan Bóg chce obdarzyć człowieka stworzonego na Jego obraz i podobieństwo. Zwróćmy uwagę na słowa naszego Pana z Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, wiersze 25 i 26, w których Pan nasz zadaje pewne pytania. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 25 i 26. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, straci ją, a kto by stracił duszę swoją dla mnie, znajdzie ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świat pozyskał, a na duszy swojej szkodował? Albo co za zamianę da człowiek za duszę swoją? Pan nasz stawia pytanie, co w zamian da człowiek za swoją duszę, czyli swoje życie? Odpowiedź nasuwa się sama. Człowiek wszystko odda za swoją duszę, czyli swoje życie. Po tym, jak pierwsza para doskonałych ludzi zgrzeszyła, to Pan dał pewną obietnicę, że w przyszłości powstanie Wybawiciel, który ich odkupi. Przypomnijmy, znane nam wszystkim słowa, jakie mamy zapisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 3 rozdziale i wersecie 15. Nieprzyjaźń też położę między Tobą i między niewiastą, i między nasieniem Twoim, i między nasieniem jej, to potrze Tobie głowę, a Ty mu potrzesz piętę. W tej obietnicy Pan Bóg wskazuje, że nasienie niewiasty miało w przyszłości potrzeć głowę węża. W tym jest zawarta obietnica o życiu wiecznym. Chociaż zgadzamy się z myślą, że ta obietnica nie jest zupełnie jasną, nie jest wyjaśnioną w szczegółach. Pan Bóg nie czyni tu żadnych i nie objawia swoich zamiarów, w jaki sposób, kiedy, przez kogo to wielkie odkupienie zostanie dokonane. I po raz pierwszy Ewangelia, czyli dobra nowina o zbawieniu, jakie Pan Bóg oferuje wszystkim ludziom, została jasno przedstawiona słudze Bożemu Abrahamowi. I apostoł Paweł, powołując się na słowa obietnicy, jakie Pan Bóg dał Abrahamowi, które stanowią część przymierza związanego przysięgą, podaje takie słowa. Odczytajmy z Ewangelii, przepraszam, z listu do Galacjan, 3 rozdział i wiersz 8. List apostoła Pawła do Galacjan, 3 rozdział i 8 wiersz. A upatrzywszy to pismo i z wiary Bóg usprawiedliwia pogan, przedtem opowiedziało Abrahamowi, iż w tobie będą błogosławione wszystkie narody. To błogosławieństwo obejmuje przywrócenie obietnicy i danie, udzielenie życia wiecznego wszystkim bez wyjątku. Nie tylko wybranym klasom, ale wszystkim ludziom bez wyjątku. W Nowym Testamencie znajdujemy wiele oświadczeń na temat i więcej informacji na temat wiecznego życia, warunków, na podstawie których Pan Bóg je udzieli i będzie udzielał i udzieli w przyszłości. I mianowicie znajdujemy tam informację, że w nas samych nie ma niczego takiego, co zasługiwałoby na wieczne życie. Że życie naszej rasy zostało utracone z powodu nieposłuszeństwa naszego ojca Adama. I że chociaż on był stworzony doskonałym i był dostosowanym, przystosowanym do wiecznego życia, to jednak grzech ściągnął na niego karę, jaką była śmierć. I co więcej, kara ta nie dotknęła tylko jego samego, ale również całe jego potomstwo. O Panu Bogu jest napisane, że wszystkie sprawy jego są doskonałe, a więc Pan Bóg przez swoje doskonałe prawo uznaje tylko to, co jest doskonałe. A to, co jest niedoskonałe, wskazuje na zniszczenie. I z tego powodu rasa Adamowa zrodzona w grzechu nie ma nadziei na wieczne życie, chyba że na podstawie Ewangelii podanej w Nowym Testamencie skorzysta z drogi powrotnej z upadku do doskonałości, do boskiej łaski i życia wiecznego, którą Pan Bóg otwiera dla wszystkich w Chrystusie. W Nowym Testamencie znajdujemy wiele fragmentów odnoszących się do życia wiecznego. Możemy przytoczyć niektóre z nich. List apostoła Pawła do Rzymian, 4 rozdział, wiersz 25. Słowa apostoła z listu do Rzymian, 4 rozdział, wiersz 25, który traktuje o naszym Panu, który wydany jest dla grzechów naszych, a wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Słowa apostoła poruszają dwie myśli, mianowicie, że Pan Chrystus umarł z powodu naszych grzechów i po drugie, że powstał z martwych wstał dla naszego usprawiedliwienia. Słowa Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza, 20 rozdział, wiersz 28, że Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służył i aby dał duszę swą na okup za wszystkich. Czy również słowa, jakie znajdujemy zapisane w pierwszym liście Piotra, 1 rozdziale i wersecie 19. Pierwszy list Piotra, 1 rozdział, wersety, może od 18 do 20 odczytajmy. Wiedząc, iż nieskazitelnymi rzeczami, srebrem albo złotem, wykupieni jesteście od marnego obcowania waszego od ojców podanego, ale drogą krwią, jako baranka niewinnego i niepokalanego Chrystusa, przejrzanego przed założeniem świata, a objawionego czasów ostatecznych dla nas. A więc wszystkie te wersety wskazują, że Pan Bóg zamierzył i dokonał tego, aby odkupić rodzinę ludzką z wyroku śmierci i z tego powodu potrzeba było, aby ten, który miał stać się równoważną ceną, odpowiednią ceną za utracone życie w Adamie, stał się człowiekiem. Z tego powodu Pan Jezus się poniżył, przyjął kształt człowieka, a kiedy już stał się człowiekiem, to uniżył się aż do śmierci, a to śmierci na krzyżu. I z tego powodu, tak jak czytamy myśl, która pięknie to opisuje, zapisaną w liście do Filipian, 2 rozdział, wiersz 8 i 9. Słowa apostoła Pawła z listu do Filipensów, 2 rozdział, 8 i 9 wiersz. Możemy również do 11 odczytać. I postawą znaleziony jest jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci, a to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię. Aby w imieniu Jezusowym wszelkie kolano skłaniało się, tych, którzy są na niebiesie, tych, którzy są na ziemi i tych, którzy są pod ziemią. A wszelki język, aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Słowo imię oznacza między innymi naturę. I mowa jest tutaj o naturze boskiej chwały, czci i nieśmiertelności, jaka była obiecana naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. W myśl boskiego prawa każda istota na jakimkolwiek poziomie egzystencji, zanim otrzyma dar wiecznego życia, musi zostać poddana próbie. W przypadku Adama była to próba posłuszeństwa boskiemu doskonałemu prawu, która decydowała o tym, o jego życiu wiecznym bądź śmierci. I jak wiemy, w tej próbie Adam upadł. Nasz Pan Jezus Chrystus jako odpowiednik Adama również został poddany próbie do życia jako doskonała istota ludzka, która zakończyła się na krzyżu wtedy, kiedy nasz Pan wypowiedział słowa "wykonało się". I od tej pory Jezus Pan jest właścicielem prawa do życia wiecznego jako doskonały człowiek, które może następnie zastosować na korzyść Adama i jego potomstwa, spłacając w ten sposób dług boskiej sprawiedliwości. Oprócz tego nasz Pan od momentu spłodzenia z ducha rozwijał się jako nowe stworzenie i ostatecznie został postawiony na próbie również jako nowe stworzenie. Szczytowym punktem tej próby były jego doświadczenia w Getsemane. W próbie tej zwyciężył i na tej podstawie jako nagrodę zyskał także prawo do życia na poziomie natury duchowej. A zatem nasz Pan posiadał dwa prawa do życia, jako doskonała istota ludzka oraz jako nowe stworzenie. Pierwszy z nich ofiarował na rzecz Adama i jego potomstwa, spłacając w ten sposób dług boskiej sprawiedliwości. Drugie natomiast stało się jego własnością na wieczność, do życia na poziomie duchowym. I dodatkowo dzięki łaskawemu zarządzeniu został on nagrodzony życiem na poziomie boskiej natury i nieśmiertelności. Oprócz tego, tak jak z ksiąg Nowego Testamentu dowiadujemy się, Pan Bóg łaskawie zarządził, że Chrystus miał stać się głową Kościoła, któremu w wysokim powołaniu, otwartym wieku Ewangelii również został dany przywilej ubiegania się o życie na poziomie boskiej natury i nieśmiertelności. A więc dobrą rzeczą byłoby, abyśmy, drodzy braterstwo, rozgraniczyli pomiędzy tymi dwoma stopniami egzystencji, jakimi są nieśmiertelność i śmiertelność. Słowo nieśmiertelny oznacza niepodlegający śmierci, nieprzemijający, niezniszczalny. I ta cecha tkwi jedynie w Panu Bogu, także obecnie w naszym Panu, także Jego Kościele, tak jak nasz Pan wyraził to w słowach, jakie znajdujemy w Ewangelii Jana, 5 rozdział, wiersz 26, albowiem jako Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot sam w sobie. Słowo śmiertelny natomiast oznacza podlegający śmierci i określa istotę, której życie jest podtrzymywane od Boga i od Niego zależne. Na przykład aniołowie są śmiertelnymi, mogą umrzeć, mogą zostać zniszczeni przez Pana Boga, jeżeli zaczną buntować się przeciwko Niemu. O szatanie, który był aniołem światłości i który się zbuntował, jest wyraźnie powiedziane, że w krótkim czasie zostanie zniszczony. A więc to dowodzi, że natura anielska jest naturą śmiertelną. A co więcej, mówiąc o naturze doskonałej, jaką jest doskonała natura ludzka, ona również, jako niższa natura, jest naturą śmiertelną. Tak jak dowodzi tego psalmista Dawid w 8 rozdziale i 6 wierszu, że człowiek został uczyniony, czyli stworzony, mało mniejszym od aniołów. Dodatkowo jest to udowodnione przez fakt, że wyrok śmierci jest realizowany na rodzinie ludzkiej i ona umiera od ponad 6000 lat. Życie wieczne nie jest przez Pana Boga dawane nikomu w sposób bezpośredni, odgórny, ale jest ono wytworem długotrwałego procesu. Pan Bóg zaoferował je w sposób próbny Logosowi po jego stworzeniu. Ono stało się jego własnością dopiero wtedy, kiedy okazał się wiernym i Logos otrzymał je na własność przed swoją karnacją. Przed karnacją Logosa ono stało się również własnością dobrych aniołów, którzy nie upadli w próbie, jaka dana im była przed potopem. Podobnie jednostkom spłodzonym z Ducha Świętego w wieku Ewangelii Pan dał w sposób próbny prawo do życia wiecznego na warunkach posłuszeństwa. Gdyby byli nieposłuszni Panu Bogu, straciliby je. W wieku tysiąclecia Pan Bóg udzieli w sposób próbny starożytnym i młodocianym godnym prawa do życia wiecznego jako ludziom na warunkach posłuszeństwa. Jeżeli nie będą posłuszni Panu Bogu, stracą je. Jeżeli będą posłuszni, to prawo to stanie się ich własnością. W ożywionym usprawiedliwieniu u tych, którzy stali się nowymi stworzeniami, Pan dał im na stałe prawo do życia wiecznego jako ludzkiego, podobnego do tego, jakie po okresie tysiąclecia otrzymają starożytni i młodociani godni. I dodatkowo przy spłazaniu ich z ducha, po ofiarowaniu ich człowieczeństwa, także dał im próbne prawo do życia jako istotom duchowym. I podobne prawo na własność otrzymają starożytni i młodociani godni w małym okresie. I także w wieku tysiąclecia Chrystus będzie stopniowo udzielał rodzajowi ludzkiemu praw życiowych w miarę jak będzie on posłuszny, a przy końcu udzieli mu próbnego prawa do życia wiecznego na poziomie ludzkim, które stanie się jego własnością dopiero wtedy, kiedy okaże wierność i posłuszeństwo w próbie małego okresu. A zatem widzimy, że próbne prawo do życia wiecznego na różnych poziomach istnienia jest dawane przez Pana Boga jako jego łaskawy dar. Świadczą o tym liczne wersety Słowa Bożego, tak jak list do Rzymian, 6 rozdział, wiersz 23. Albowiem zapłata za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. Czy słowa naszego Pana z Ewangelii Jana, 3 rozdział, 36 wiersz. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, czyli ma prawo albo przywilej życia, który jest darem Bożym, ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota. Aktualnie prawo do wiecznego życia udzielone zostanie tylko tym, którzy wypełnią jego warunki. Tak jak na przykład o Kościele Pan Bóg powiedział słowami apostoła Pawła, które mamy zapisane w liście do Rzymian, 2 rozdział, wiersz 7, że tym, którzy przez wytrwanie w uczynku dobrym szukają chwały, czci i nieskazitelności, odda, co? Żywot wieczny. A zatem nikt nie może uzyskać życia wiecznego, jak tylko przez Chrystusa Odkupiciela i przez prawdę, która to o tym naucza, to opisuje, która w Biblii nazwana jest wodą żywota, wodą dającą życie, tak jak tego sformułowania użył nasz Pan w rozmowie z niewiastą samarytańską przy studni Jakubowej, kiedy powiedział, że woda, którą ja dam, stanie się w nim źródłem wody wyskakującej ku żywotowi wiecznemu. A zatem życie wieczne będzie udzielane tylko tym, którzy dowiedziawszy się o nim i o warunkach jego udzielania, będą się starali o nie przez postępowanie według Ducha Świętości. Tylko tym, którzy staną się pańskimi owcami, będą słuchać głosu instrukcji pasterza, tak jak tej pięknej ilustracji użył nasz Pan w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, wersetach od 26 do 28, słowa Pana Jezusa: ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich, jaką wam powiedział. Owce moje głosu mojego słuchają, a ja je znam i idą za mną, a ja żywot wieczny daję im i nie zginą na wieki, ani ich żaden wydrze z ręki mojej. Pasterz, on wielki, dobry, wspaniały pasterz, który daje życie, udziela życia swoim owcom, życia wiecznego. Ten dar życia wiecznego nie będzie nikomu wmuszany na siłę. Przeciwnie, on będzie dany tylko tym, którzy będą go pragnąć, będą go poszukiwać. A wszyscy, którzy chcą go osiągnąć, muszą się go uchwycić. Tak jak piękną wskazówkę na ten temat mamy zamieszczoną w pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdział i wiersz 12. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 i 12. Bojuj on dobry bój wiary, chwyć się żywota wiecznego, do któregoś też powołany, i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami. Obecnie życie wieczne jest dla nas raczej nadzieją niż rzeczywistym życiem. Nadzieją, której daje nam Pan Bóg. Nadzieją, która się zrealizuje, jeżeli będziemy wierni Panu Bogu na podstawie warunków przymierza, jakie z Nim zawarliśmy. I możemy, drodzy braterstwo, na zakończenie zauważyć, jak bardzo wyraźnie obietnice Słowa Bożego różnią się od różnych religijnych i świeckich poglądów na temat tego, czym jest wieczne życie. Na przykład niektórzy dowodzą, że człowiek ma zagwarantowane przyszłe wieczne życie, bo posiada coś, co jest nazwane duszą nieśmiertelną i co żyje wiecznie. Taka filozofia zakłada wieczne istnienie nie tylko tych, którzy to życie wykorzystywaliby dobrze i byłoby ono dla nich błogosławieństwem, ale również oznacza życie dla tych, którzy nie spożytkowaliby go dobrze i dla których byłoby ono przekleństwem. A więc taka myśl, taka koncepcja na temat życia wiecznego jest nie do przyjęcia. Drodzy braterstwo, na zakończenie chciałbym przytoczyć jeszcze słowa, jakie mamy zapisane w Księdze Objawienia. 5 rozdział, wiersze od 9 do 12, słowa, które były wczoraj odczytywane w pierwszym temacie, w pierwszym wykładzie, ale odczytam jeszcze ponownie. I śpiewali nową pieśń, mówiąc, godzien jest wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich, żeś był zabity i odkupiłeś nas Bogu przez krew swoją ze wszelkiego pokolenia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś nas Bogu naszemu królmi i kapłanami, i królować będziemy na ziemi. I widziałem i słyszałem głos wielu aniołów około onej stolicy i onych zwierząt i onych starców, a była liczba ich 1000 × 100 000 i 10 × 100 000, mówiących głosem wielkim, godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Amen.